inna dziewczynka 7-letnia rozpracowała wszystkie kraje Europy do bardzo takich, bym powiedziała, szczegółów. I to nie jest program klasy pierwszej. Natomiast to jest jej program. To jest coś, co ona odkryła w sobie, co zaobserwowała, czym się zainspirowała. Może ja trochę w tym pomogłam? Nie wiem. Generalnie po prostu każdy z nich niesie ten swój plan rozwoju.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich.
Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także dorosłych.
Witamy serdecznie. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu chcieliśmy porozmawiać o metodzie Montessori w kontekście podstawy programowej. Dlaczego chcieliśmy poruszyć ten temat? Ano dlatego, z kilku powodów. Po pierwsze, uwielbiam metodę Montessori, lubimy tą metodą pracować. Po drugie, bardzo często ludzie, którzy kończą nasze kursy, spotkania, czy jakieś warsztaty Montessori, czy odwiedzają nasze szkoły, zadają to pytanie. No dobrze, metoda Montessori, ale jak wy w kontekście metody Montessori realizujecie podstawę programową? No i to z racji tego, że to pytanie się często pojawia, pomyśleliśmy sobie o tym, że to może być niezły temat do naszego podcastu. To ja powiem tak, może mogę zacząć, Ola?
Oczywiście.
Gdy poznawaliśmy metodę Montessori, to tym, co mnie, może każdy z nas tak osobiście powie, najbardziej jak fascynowało w metodzie, to ten sposób pracy, odkrywania świata, dowiadywania się, i rozwoju. Tego, że to się dzieje, że to jest ciężka praca, że to dzieje się naprawdę i że to może być w jednej klasie dostosowane do każdego w zupełnie inny sposób. I jak ktoś teraz na to, i to jest dla mnie fascynujące do dzisiaj. To jest dla mnie motorem, to dla mnie jest taka prosty wyznacznik dla mnie, jak pracować metodą Montessori. I dla mnie podstawa programowa jest pewnym problemem, jest pewnym czymś, co nie przystaje dla mnie w metodzie Montessori. Dlaczego? Bo to jest pewien zestaw rzeczy, które musisz przerobić. I do przerobienia których zobowiązany jest nauczyciel razem z dzieckiem. I mimo, że to się dzieje w szkołach, my wiemy, że nauczyciel przerabia, dziecko siedzi, i to się nie wydarza. Te dzieci nie umieją iluś rzeczy z tej podstawy programowej, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest, że każda jednostka podstawy programowej została zrealizowana i wypełniliśmy pewien swój taki obowiązek. I wiele tych pytań od ludzi, którzy nawet rozumieją metodę Montessori albo lubią ją, jakby dotyczy trochę tego obowiązku. Jak to rozwiązać? I to często się kończy na pewnej atrapie metody Montessori. Bo co na przykład można zrobić? W pewnym miejscu ktoś wymyśla, że on całą podstawę programową przełoży na pomoc.
Tak.
Ma tych pomocy więcej niż śrubek w Leroy Merlin poukładał to i zrobił tę pomoc. I co się później dzieje? Nie wszystkie okazuje się dzieci, powiem więcej, niewiele dzieci, sięga po te pomocy, powiem więcej, po wszystkie te pomocy, bo przecież przyjrzenie wszystkich pomocy pozwala na to, że mogę powiedzieć, że zrealizowałem podstawę programową. To co robimy wtedy? Dokładamy kartę. Kartę, na której mamy każdego dnia zaznaczyć, jakie 10 innych pomocy dydaktycznych wzięliśmy, żeby w ten sposób sobie udowodnić, jaki element podstawy programowej zrealizowałem. No i ta atrapa zaczyna być coraz większa. Ta jakby, to według nas to nie jest metoda Montessori, co oznacza, jakby konkludując dla mnie w tym pierwszej części, Ola, że zaraz dam ci dojść do głosu, że ucząc metodą Montessori musimy zadać sobie pytanie, co jest dla nas najważniejszym elementem tej metody, bo jeżeli rozwój, praca i nauczenie uczenia się jest nim rzeczywiście, to musimy się trochę odkleić od myślenia o tym, od pytania, czy ja zrealizowałem wszystkie elementy podstawy programowej.
Ja bym tak, nawiązując lekko do tego, co powiedziałeś, Szczególnie do tego momentu, w którym rzeczywiście takie doświadczenia mamy. Gdzieś obserwowaliśmy, że nauczyciele próbują przełożyć tę całą podstawę programową. Przyznam szczerze, że nie widziałam nigdy takiej pracowni, żeby ktoś dokonał takiego dzieła. Raczej bym powiedziała...
Próbę, ale widzieliśmy próbę.
Raczej bym powiedziała, że sprowadza się to często do po prostu pocięcia i ofoliowania podręcznika, bo to jest dużo prościej, bo wtedy mamy zresztą pewność, że to wszystko jest. Więc mamy ofoliowany w pudełkach podręcznik. Czy podręczniki.
Strony
natomiast tak, natomiast ja to lubię ten przykład dawać tej przysłowiowej literki A w pierwszej klasie, gdzie 15 września wszystkie dzieci mają w programie poznać literkę A i nikt na to nie patrzy, że połowa klasy albo więcej niż połowa już dawno czyta i to czyta grube dzieła, a druga połowa jeszcze daleko do literki A i to, co mówisz w dzienniku, wszystko jest podpisane. Pani wizytator sprawdza oczywiście to, co jest w dzienniku, rzadziej to, co się dzieje w rzeczywistości. Natomiast ja patrząc po prostu w takim realu, mam przed oczami teraz wszystkie moje dzieci z mojej grupy młodszej, pracującej metodą Montessori. Po prostu ja nie wiem, że tam są dzieci, które przystają, czy jest jedno dziecko, które jakby można by było do tej ramki wpasować. Właściwie jest to kompletne zaprzeczenie idei, że my dorośli narzucamy od góry jeszcze dodatkowo jeden wspólny plan rozwoju wszystkim dzieciom naraz. Właściwie powinniśmy spojrzeć na to zupełnie w drugą stronę. Może po roku opisać, co się wydarzyło w rozwoju każdego dziecka osobno i powiedzieć, w tym roku to dziecko, i pięknie to można ująć w słowach, w tej dziedzinie tak, w tej tak, poznało to czy to, ale to jest nie do przewidzenia 1 września, gdy startujemy. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego. Ja przyznam szczerze, mnie podstawa programowa, może to nie powinnam tego tu mówić, ale w ogóle nie interesuje.
Znaczy, w jakiejś mierze jest nam bardzo bliski, jakby mówimy to trochę jednym językiem, choć też może inaczej to tak jakby tak. Każdy z nas troszkę jakby ma na tą swoją drogę, może troszeczkę inną, ale dla mnie też tak jest, że dla mnie jest kluczowe, czemu się zajmowało dzisiaj? Na ile wszedł jakiś temat,
tak. Co
napisał, co myśli na ten temat, czy pracował, czy się zastanawiał, że jakby nie jest mi wszystko jedno, czy on coś robi, czy nie robi. Metoda Montessori zmusza do wielkiego wysiłku.
Tak.
Uczniów i nauczycieli, ja mówię teraz tu o uczniach. I chodzi mi o to, że mógł widzieć, opisywać i być w czasie tego wysiłku i widzieć owoce tego wysiłku. To znaczy, jeżeli on dzisiaj, załóżmy, zajmował się i opisuje, i rozmawialiśmy o osednie Unii polsko-litewskiej, prawda? Czym się różni Unia realna od personalnej, prawda? To czy on to robił w 6 klasie, jak mówi to podstawa programowa, czy w 5, czy w 7, to ma dla mnie to wtórne znaczenie. Ponieważ to jest tak, że jeżeli on rozumie już takie procesy, rozumie znaczenie polityczne takich wydarzeń, chce do tego dociekać i rozmawia o tym, to ja wiem, że on być może w tym czasie, w tej klasie powinien rozmawiać o jakiejś innej epoce, innym kraju, ale generalnie te procesy z racji tego, że się powtarzają albo są do siebie podobnymi, to jakby to jest najcenniejsze, że on jakby dostrzega te rzeczy. I oczywiście ktoś teraz nas słucha, mówi tak, no dobrze, opowiadacie takie bajki o tym, że oni mogą pracować sobie, kiedy chcą, z literą A albo z kwestią Unii Lubelskiej, ale przychodzi 8 klasa i jest egzamin. Egzamin kompetencji, prawda? Czy tam sprawdzian kompetencji. No ale jak my tak organoleptycznie, można powiedzieć, obserwujemy to teraz, to w niczemu nie przeszkadza. To znaczy dzieci pracujące w ten sposób, które my znamy, które nam przychodzą przez ręce, albo które znamy w innych miejscach, które w ten sposób działają, już nie mówiąc o edukacji domowej, gdzie jest trochę podobnie, nie mają z tym problemu, bo liczy się, kluczem jest umiejętność przygotowania się, sprężenia, podjęcia pewnej decyzji, tego co, kiedy się nauczę i po co to mi jest potrzebne. Nawet jeżeli mi jest to potrzebne tylko do zdania egzaminu. A nie wynika z mojej pasji na przykład,
Oczywiście. Prawda? Ja też tak patrzę znowu wracając do moich dzieci. Z jednej strony zawsze to powtarzamy, że naszym, jako nauczycieli, naszym głównym zadaniem jest patrzenie, obserwowanie. Ale ja widzę, jak niesamowitą rolę obserwacja odgrywa w tych dzieciach. Oni patrzą nawzajem na siebie i się tak nieprawdopodobnie inspirują. Nie ma w podstawie programowej kontynentów świata w klasie pierwszej czy w zerówce, a większość dzieci 6- i 7-letnich w mojej grupie bezbłędnie, bez map kontrolnych układa wszystkie kraje. Ja nie potrafię ułożyć wszystkich krajów Afryki czy Azji, tych wszystkich maleńkich, a oni na tych montessoriańskich mapach puzzlowych są w stanie to poukładać. Ja się pytam, czy chcesz wiedzieć, jak nazywają się te kraje? Jeszcze nie. Nie. Ilonka mówi nie. Ona dzisiaj tego nie potrzebuje, ale ona dotyka te kraje. To jest coś nieprawdopodobnego. I inna dziewczynka 7-letnia rozpracowała wszystkie kraje Europy do bardzo takich, bym powiedziała, szczegółów. I to nie jest program klasy pierwszej. Natomiast to jest jej program. To jest coś, co ona odkryła w sobie, co zaobserwowała, czym się zainspirowała. Może ja trochę w tym pomogłam? Nie wiem. Generalnie po prostu każdy z nich niesie ten swój plan rozwoju i
właśnie,
nie przeszkadza.
To jest coś ciekawego, że jakby ktoś mnie zapytał, jak program nauczania, w ogóle jak to co się dzieje, to ja bym odpowiedział w inny sposób. Każde dziecko w metodzie Montessori, mam wrażenie, niesie ze sobą taki, to co jest zresztą w rozporządzeniu o indywidualnym planie i indywidualnym toku nauczania zapisane, taki swój indywidualny plan nauczania, który się jakby odkrywa. Odkrywa się nie tylko dlatego, że my go zaplanowaliśmy, tylko że ono go odkrywa. My mu pomożemy podejmować wysiłek, podejmowania kolejnych kroków, żeby go on opanowywał. I jakby się tak dobrze przyjrzeć, nawet rozporządzenie, takim od strony formalnej, o indywidualnym toku nauczania i planie nauczania, tam jest dopuszczone to, że jeżeli dzieci, które rozwijają się, to można mu dostosować wymagania i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię o tym teraz, żeby bawić się w sprawy formalne, jak dostosowujemy je do metody Montessori, tylko że uczenie się w tej metodzie jest nawet zgodnie z tym, co oczekują nawet nasi ustawodawcy, którym zależy na tym, wydaje mi się, żeby nasi uczniowie w szkołach po prostu byli dociekliwi, rozwijali się, pracowali. I jak najszybciej brali tą odpowiedzialność za to, czego się uczą i jak się uczą na siebie. Znaczy, dla mnie pasjonujące jest w kontekście, znowu, podstawy programowej, to jak i co on podejmuje, jak sobie z tym radzi, jak rozumie, niż czy on mi tylko i wyłącznie potrafi powtórzyć pewne algorytmy. Dla mnie są najcenniejsze rozmowy, typu ktoś pisze tam, nie wiem, znowu tak nawiązując choćby do dzisiejszych zajęć, lokacja czy lokalizacja? Jest w sensie krótka rozmowa, ale czym to się różni? Jak myślisz, czym się różni lokacja od lokalizacji? A takie słowo słyszysz przy telefonach, przy współcześnie lokalizacja, a lokacja? To co jest, czym jest ta lokacja? No i zaglądam jeszcze raz, że to się w ogóle różnią te słowa. Te krótkie, 5-3-minutowe rozmowy, uwaga, dotyczące rzeczy, którym on się zajmuje. To jest coś, co nadaje takim flow, temu sensowi nauczania się. I teraz jest do mnie takim pytaniem, czy jak mówimy o podstawie programowej i metodzie Montessori, czy dla nas sednem nauczania jest zrealizowanie podstawy programowej, czy sednem jest rozwój dziecka? I jeżeli sednem jest rozwój dziecka, to czy podstawa programowa nie jest pewną taką przestrzenią, którą sobie tak kulturowo opisaliśmy, że to są ważne kwestie, o których warto by wspominać. Prawda? Jeżeli możesz się do nich odnieść, ale nie musisz. Ale czy to jest jakby najbardziej kluczową rzeczą, która jest związana z uczniem, to nie powiedziałbym. To jest bardziej kluczowa rzecz dotycząca standaryzacji tego, czego dany człowiek nauczył się na pamięć.
Oczywiście. Jeszcze jest do tego coś, co jest oczywiste, jeśli chodzi o stronę taką naukową, którą nauka już dawno o tym mówi, że uczymy się tego, po pierwsze tego, co nas interesuje i przede wszystkim tego, czemu towarzyszą emocje. Jeśli ja się czymś interesuję, to mi towarzyszą emocje. Ja zapamiętuję to, co jest związane z moim emocjonalnym przeżywaniem. I teraz jeżeli serwujemy komuś z podstawy programowej jakiś tam rozdział, czy jakiś temat, który go kompletnie teraz nie interesuje, nie ma żadnych emocji z tym związanym, żebyśmy nie wiem co zrobili i jak skakali i jakie przedstawienie zorganizowali, jego teraz interesuje co innego i w związku z tym no nieprawdopodobna nasza rola, żebyśmy to, co wspomniałeś, żebyśmy pomogli tym dzieciom odkrywać to, co jest w tym momencie dla nich najważniejsze, jeśli chodzi o ten rozwój, a jednocześnie, żebyśmy w ten sposób przekazywali tę odpowiedzialność w ich ręce. I tutaj wydaje mi się, że chociaż myślę, że wszyscy jesteśmy z tym zgodni. Wszyscy rodzice chcemy, żeby dzieci się rozwijały zgodnie z ich możliwościami i zgodnie z ich wewnętrznym planem. Wszyscy chcemy, żeby brali odpowiedzialność w swoje ręce, ale już niekoniecznie zgadzamy się z tym, że one będą to robiły w inny sposób niż podstawa programowa nakazuje. I teraz bardzo, wydaje mi się, bardzo taki kluczowy moment leży w nas, rodzicach, w mądrych nauczycielach, ale również w nas, rodzicach, którzy bardzo często wywieramy bardzo dużą presję na dziecko, ale też na nauczycieli. Nauczyciel bardzo pragnie. Jest jakiś wspaniały nauczyciel i on bardzo pragnie tego, by dziecko się rozwijało zgodnie z tym wewnętrznym planem, ale rodzic tak bardzo ciśnie, że to się po prostu nie dzieje.
Tak, pamiętajmy o jednej rzeczy, że podstawa programowa nie istnieje jakby sama w sobie, jakby tak w kosmosie. Ona jest związana też z organizacją nauczania. Bo żeby zrealizować podstawę programową, trzeba przedstawić plan realizacji podstawy programowej i z tego wynikają później te takie tryby, w których te dzieciaki, ci nauczyciele chcą bardziej czy mniej chętnie są. Ale to, co jakby mi też jakby bardzo podoba się jakby w metodzie Montessori, szczególnie na poziomie też nawet na przykład licealnym, że to nie jest tylko tak, że uczymy się tego, co kochamy. Tego, co nie kochamy, to nie uczymy się. Jeżeli mam świadomość, zwykle jak mam 16-17 lat, to mam świadomość. Tak, załóżmy, pewien przedmiot muszę zdać, prawda? I muszę się jakoś go nauczyć, albo wiedzieć, co jest zasadniczego tam. To w tym kontekście sam, to jest, jeżeli potrzebuję pomocy, współpracy z nauczycielem, ale bardzo często sam, decyduję się, jak ogarnąć mam ten temat. Czy mam się zająć nim tydzień, miesiąc, ten przedmiot, jak go zdać na przykład, tak jak jest podobnie w edukacji domowej, prawda?
Tak.
Żeby mieć jakieś pojęcie, zdać ten egzamin, skoro to jest taki zewnętrzny wymóg i zamknąć sprawę, a móc się zająć bardziej tymi rzeczami, które chcę w swoim życiu rozbudować z jakichś powodów. I bo chciałbym, żeby z naszego też tego podcastu nikt nie myślał, że metoda Montessori to jest tylko taki pomysł, żeby łatwo, pięknie i przyjemnie jakby uczyć się i przeżyć ten czas z rzeczami, które lubimy robić. W metodzie Montessori jest często czas na rzeczy, których nie lubimy robić. Bo uwaga, bo zastanawianie się nad tym, co mam robić, nie należy dla bardzo wielu komfortowych. Bo podejmowanie pewnych tematów czy zagadnień, na przykład ktoś nie lubi tej matematyki, ale na tej matematyce też się nią musi zająć, mniej czy bardziej, że ją lubi. Dlaczego się musi zająć? Bo ma świadomość, że w jakiś sposób musi tam gdzieś się zdać, on musi gdzieś liczyć, albo są jakieś uwarunkowania zewnętrzne, które powodują na tym, że wie, że wypadałoby, że powinien liczyć. Albo że to liczenie mu się do czegoś przyda, ale tych elementów, które warunkują to, że on podejmie te działania z matematyki, jest dużo więcej niż jedynie to, że wchodzi nauczyciel i mówi mu, że masz to teraz zrobić. Albo dzisiaj się zajmie tylko tym i koniec.
I taka samodzielna praca jest ogromnym wysiłkiem. Jest ogromnym wysiłkiem. Tak. To się tak wydaje, że właśnie to, co powiedziałeś, że może to tak miło i przyjemnie przechodzimy. Tak. Rzeczywiście, jeżeli, nie wiem, no nawet ta mapa Europy, tak, czy tych państw europejskich zrobiona przez tą moją cudną uczennicę, tak. To był wysiłek 2 tygodni, na który poświęcała około 2 godzin każdego dnia. Ogromny wysiłek, konsekwencja, dokończenie.
Ale jakby tak jakby, no, jakby zmierzając cały czas jakby do tego konfrontowania się metodą Montessori, a podstawa programowa, to można powiedzieć, że jest i nie ma tam żadnej konfrontacji. Bo po prostu podstawa programowa to jest jakaś ilość wiedzy.
Tak.
Tylko można powiedzieć, że uczniowie przychodząc, pracując w klasach Montessori, zdobywają wiedzę i nauczycielom, którzy pracują z uczniami, zależy na tym, że jesteśmy sfokusowani na tym, żeby uczniowie się rozwijali. I albo zastanawiali się, albo podejmowali pewną pracę, a nie zajmowali jakby się jakiś atrap tych czynności. I nawet więcej, żeby to się działo naprawdę, żeby nie udawali, że słuchają, tylko żeby byli w tym aktywni. Więc można powiedzieć, że na przykład w tej metodzie jest robione wszystko to, żeby tą wiedzę zdobywać i z tą wiedzą pracować. Tylko wydaje nam się, że to jest efektywniejszy sposób na uczenie uczenia się i uczenie się wiedzy. W dużej mierze, no nie oszukujmy się, dzieci uczą się w większości, nawet w klasach Montessori, większości rzeczy, które są w podstawie programowej, bo to dotyczy to ogólnie wiedzy, szerokiej wiedzy z różnych dziedzin, z różnych przedmiotów, jakie są. Także w jakiejś mierze ja mam takie przekonanie, że metoda Montessori pozwala czasami na głębsze realizowanie podstawy programowej niż normalnie, ale nie, oczywiście, ale zapomnijmy o tym, że dajemy gwarancję, że wszystkie jednostki, punkty podstawy programowej zostały w ramach realizacji, w ramach tej metody pracy zrealizowane. Ale to wymaga trochę odwagi. Tu mówiłaś o rodzicach, mówię o nauczycielach, bo to nauczyciel musi być przekonany i też wiedzieć, dlaczego jest w takiej szkole, pracuje w ten sposób, jest przekonany o mocy takiego uczenia się, a także o tym, jaką wartość otrzymują w czasie takiej pracy te dzieci. Wydaje mi się, że rodzice też potrzebują z naszej strony jako nauczycieli mieć potwierdzenie, bo potrzebują gdzieś tego potwierdzenia, bo często nie są specjalistami, mogą czuć to intuicyjnie, co mówili, ale generalnie mają doświadczenie tylko swojej szkoły i żadnej innej.
Jeszcze tak myślę sobie, że mając taką świadomość, jak bardzo, zwłaszcza w klasach starszych, rozbudowana jest ta podstawa programowa, to jest jakieś szaleństwo na różnych rozszerzonych chemiach czy biologiach w liceum na przykład, to już w ogóle nie wspominajmy, ale metoda Montessori daje to, że te dzieci od najmłodszych lat uczą się, gdzie tej wiedzy szukać. Gdzie, w jakich miejscach to kolekcjonować, w jaki sposób prosty ją po prostu zdobyć, coś opisać. I w momencie, gdy natrafią coraz dalej, coraz wyżej na te właśnie już bardzo takie trudne, że tak powiem, morza wypłyną na te głębie, one bo to widzimy, jak sobie z tym radzą. One po prostu sobie radzą dużo, dużo lepiej, ponieważ one wiedzą, gdzie tego szukać. Bo żaden człowiek nie jest w stanie tego wykuć na pamięć, ale one w sposób dużo prostszy, ponieważ po prostu potrafią to. Odnajdują się w tym
bardzo
zamęcie.
Często na poziomie jakby nawet liceum, my w szkołach, ale doświadczamy też czegoś takiego, że tam jest weryfikowane bardzo często, dlaczego liceum jest takie trudne. Bo okazuje się, że w podstawce nie musiałem się uczyć.
Tak. Wszystko było podane.
Było podane, nie musiałem się uczyć i były na tyle proste rzeczy, że duża część osób po prostu przy okazji
usłyszała.
Nie musiała dokonywać wysiłku, żeby się uczyć. I problem z liceum, a później ze studiami polega na tym, że jak ja mam się tego nauczyć? I często z licealistami w klasach Montessori mamy taki problem, że z jednej strony jest ten większy materiał, a z drugiej strony ze szkoły nie przynieśli nawyku, a nawet prób, a nawet świadomości tego, że muszę się nauczyć, jak się uczyć. I tu jest dla mnie jakby taki ten główne pole, ta przestrzeń, kiedy ta metoda Montessori tak naprawdę pozwala na zgłębianie informacji, które są zawarte, wiedzy, które są zawarte w podstawie programowej, a te nieustające wykłady i nasze wirtuozerskie pokazy nauczycieli, którzy musimy jakoś przykuć uwagę uczniów, według mnie są dla dużej części dzieci mniej efektywne.
Także co, może tak już lądując powolutku, myślę, że miejmy tą głęboką świadomość, że patrzmy przede wszystkim na dziecko, nie patrzmy w te wytyczne, a patrzmy po prostu, jak każdy inaczej, w innym czasie, w swoim tempie się rozwija.
Ale odpowiadając na to początkowe pytanie, a jak realizujemy podstawę programu w metodzie Montessori? W metodzie Montessori uczymy się i uczymy poznawać świat. W dużej mierze dzieciaki sięgają w olbrzymiej części po to, co znajduje się w podstawie programowej. Ale nigdy nie podobałbym prób przełożenia podstawy programowej, usiłowania wciśnięcia podstawy programowej jako element, który by zmuszał dzieci do zrealizowania wszystkich tych punktów, które tam są.
Jest to niemożliwe.
Mówię coś może wbrew wielu dyrektorom, nauczycielom czy pracownikom, którzy sprawiają opiekę nad edukacją, ale to nie jest wartością samą w sobie.
I to jest niemożliwe w ogóle fizycznie.
Tak, a robienie tego ma bardziej cechy kontrolowania nauczyciela, czy zrobił to, co miał do zrobienia, i dziecka, czy przeszło tą ścieżkę, którą miało przejść, bez głębszej refleksji, że to, co ty powiedziałaś, Ola, bardzo często podkreślasz, w świetle dzisiejszej nauki to jest bardzo prymitywny i prostacki sposób na rozwiązywanie dużo większych problemów, które niesie sobą życie.
Oczywiście. Także dziękujemy bardzo. Nie tracimy ducha.
Pracujemy metodą Montessori. Cieszymy się, że jest coś takiego jak podstawa programowa, ale niech ona nam pomaga, nie przeszkadza.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do Ciebie prośbę.
Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.